Jesteście gotowi do tego, że będę prosił kogoś, może pomóc mi w przeczytaniu w polskim języku jednego albo dwa miejsca. Prosiła moja żona pozdrowić wszystkich. Mówię, że tęsknię, ale mówię, że więcej o mnie tęsknię. I przed tym, jak będę mówił swoją temę, chciałem powiedzieć o tym momencie. Kiedy gotowałem się, to zauważyłem jedną taką rzecz. I myślę, że wszyscy tak robią w taki sposób, jak i ja do tego gotowałem się. To idzie jakiś czas. To nie jest tak, że niedziela i ty już masz co powiedzieć. To trwa jakiś czas. I to powoduje to, że ty zaczynasz szukać, czytać, słuchać coś, pisać coś, wpisywać jakieś myśli swoje. I zauważyłem jedną rzecz, że coś podobnego ja bym chciałem, co przeżył każdy człowiek w tym zborze. W zborie, tak? Tak dokładnie będę powiedzieć, w tym zborie. Chciałbym, co każda osoba przeżyła to samo. Bo to powoduje to, że zaczyna człowiek rosnąć, zaczyna rozwijać się. Nie tylko, że on przychodzi i gotowe coś, jak wiemy, tak, jak matka przygotuje, to dzieci po prostu przychodzą i już wszystko jest gotowe. Zsiadają tylko, zjadli, podziękowali i poszli tam swoimi sprawami dalej zajmować się. A w taki sposób, kiedy zaczynasz szukać, czytać, to więcej to buduje samego człowieka, który to robi, który gotuje się. I przyszła mnie taka myśl, że podobnie to do tego, że kiedy szukamy albo wybieramy coś, chcemy coś kupić, na przykład kto ostatnio może kupował sobie samochód albo jakąś tam drogą rzecz, albo nie wiem, mieszkania, to zauważymy, że to trwa jakiś czas. I to szukamy, chcemy, codziennie sprawdzamy w internecie, codziennie sprawdzamy ceny na ten towar. Czasami nawet już chcemy to kupić, ale znajdziemy coś lepsze od tego, tak? I na końcu jesteśmy już gotowi, wypełnione te informacje, już więcej nie chcemy szukać, więcej nie chcemy, już kupujemy, tak? I tak samo bywa czasami, że zbierasz informację, czytasz i na samym końcu, kiedy już wszystko jest zebrane, wszystko jest ułożone, jesteś gotowy. I najwięcej to buduje mnie. Dlatego kaznodzieje mówią, że w większości swojej oni mówią to, co przeżywają w swoim życiu, to, co przeżyli w swoim życiu. I mam taką temę do was, która ma nazwę Napomnienie do nawrócenia. Dzięki Bogu, że możemy uczyć się ze Słowa Bożego, tak? Bo ono daje nam możliwości rozwijać się w swoim życiu. I apostoł Paweł do nas mówi przez słowo, przez napisanie wtorego lista Tymoteusza i chciałbym prosić, właśnie widzę, że Iwona ma Biblię przy sobie już przygotowaną, drugiego lista Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset. 3:16, tak. Dziękuję. Ja to przeczytam w rosyjskim języku. Все писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Тут написано, что нема różnicy, jaka część tego Pisma Święte, Stary Testament, Nowy Testament, nema różnicy, bo napisana cała ta księga jest dla tego, co zrobić lepszym ciebie i mnie. Nie tylko Nowy Testament, coś możemy wyciągnąć z niego, a Stary Testament tylko jakieś wzory. Nie, cały. I chciałem wrócić naszą uwagę na dwóch wyrazach. Napisane do przekonywania i do poprawienia. Czytamy, tak? Do przekonywania i do poprawienia. Czytamy jeszcze w Biblii. Biblia mówi, że drogi, które wydają się być słusznie proste człowiekowi, lecz w końcu prowadzą do zguby. To napisane w przypowieściach Salomona. Także czytamy, że nikt sobie nie życzy złe, tak jak nikt nigdy nie miał nienawiści do swego ciała. No to jest tak, że przyjmujemy w życiu jakieś mamy jakiś wybór w życiu, tak? Zawsze wybieramy. Zawsze staje przed człowiekiem wybór. Zrobić tak albo inaczej. I ten wybór dla naszego życia nie zawsze jest dobry. Ale napisane, że człowiek myśli, że idzie prostej ścieżką. A na końcu wychodzi tak, że ta ścieżka prowadzi jego do potępienia. I czasami to nie tak, że ja wiem, że idę już tam taką krzywą ścieżką, tak? Zawsze to na początku my tego nie widzimy i nie rozumiemy tego, że coś się nie tak, a robimy, żyjemy, robimy te same rzeczy i czasami tylko na samym końcu, bo napisane na samym końcu, wychodzi tak, że to, co wszystko robiłem, no po prostu był wielki błąd. I szkoda było i czasu, i pieniądzów, i nie wiem, straconych lat nawet, bo czasami to długo trwa w naszym czasie. No i to szkoda, że nikt nam nie powiedział tego, tak? Bo czasami byłoby to lepiej, jakby ktoś nam powiedział wcześniej o tym, że my robimy coś, co na końcu wyda się, że to jakaś, nie wiem, zła rzecz dla mojego życia. I powiem tak, że Słowo Boże, to bież Biblia, może dokonować nas w naszym życiu i robić swoją pracę w moim życiu. W jaki sposób? Bo Biblia nie pracuje tak, że przeczytamy, no i coś w moim życiu już zaczyna zmieniać. Nie. To działa w ten sposób, że tylko wtedy, kiedy jestem gotowy, wiem, że i rozumiem, że zrobiłem jakiś błąd, tak? Rozumiem i chcę coś wymienić w życiu. Trzecia sprawa, że pokutuję ten grzech albo ten wcinek i tylko wtedy Bóg mówi, że On coś może w twoim życiu i w moim zmieniać. Tylko w taki sposób to działa. Nie może to zmieniać mojego życia w lepszą stronę tylko temu, że przez to, że ja zrozumiałem. Dobrze, no wiele razy dzieci mówią, że oni zrozumiali, ale nic się nie zmienia z tego, że oni zrozumiali, usłyszeli ciebie, ale idą i robią tą samą rzecz. Czytamy, że anioł powiedział do Maryi, że Jezus miał w tym czasie narodzić się od niej, zbawi lud swój od grzechów. Bóg chce i może uratować mnie i ciebie i zabrać, pomóc ci pozbawić się tego grzechu, który ty masz. Tylko pod warunkiem tego, że ty chcesz pomocy, potrzebujesz pomocy. Rzadko tak bywa, że idziemy po ulicy, widzimy, ktoś coś tam dzieje, podchodzimy i pomagamy, tak? Zawsze czekamy, że ktoś nas coś poprosi o tym, bo możesz dostać, nie wiem, w takiej sytuacji, jeśli będziesz winny w tym, że pomagał, ratował kogoś, okazywał pierwszą pomoc temu człowieku, tak? Bywa czasami, że chciał pomóc, a na końcu wyszło tak, że jesteś winny. Dlatego Bóg mówi, że tylko w tym wypadku, kiedy człowiek jest gotowy do tej pomocy, on może coś zmienić w twoim i w moim życiu. Amen. Czytałem jedną historię taką, która pokazała bardzo dobry wzór dla mojego życia. Historia opisuje ludzi ratowników w Ameryce Północnej. Wiemy, że na plażach są ludzie, którzy zajmują się ratownictwem tych, którzy, nie wiem, tąpią się albo w jakiś sposób coś stało się na wodzie. Charakterystyczne to ludzie, którzy mocni, tak, którzy pilnują, widzą wszystko, obejmują tą sytuację, która na tym plaży, w tej wodzie. Ale w tym kraju ratowniki nigdy nie zaczną ratować człowieka, pokuda człowiek, ten pływający, tonący, jeszcze może dać sobie radę. Nawet jak on krzyczy o pomocy, nawet wtedy, kiedy on tam, nie wiem, jeszcze pływa coś, stara się, ale nic nie może zrobić, to ratownik tylko patrzy na tą sytuację. I tylko w momencie, kiedy ten człowiek idzie pod wodę, to ten ratownik zaczyna pomagać. I w mgnowienie oka on jego wyciąga na brzeg. To nie tak, że człowiek tylko zaczyna tąpić się, tutaj ratownik leci do niego, wyciąga z wody i koniec. I ludzie patrzą na tą sytuację, czasami byli taki wzburzony w środku. Czemu można wcześniej pomóc człowieku, tak? Pokuda się nic nie stało, pokuda on jeszcze nie poszedł pod wodę, można. Ale ratownicy w takiej sytuacji mówią, że w tym momencie, kiedy człowiek jeszcze ma siły coś zrobić, w tym momencie on może pociągnąć do wody i ratownika, i sam pójdzie pod wodę. Bo w tym momencie człowiek ma jeszcze siły i nie wiesz, co od tego człowieka można oczekiwać. Zgadzamy się z takim? Też by nie bardzo był chętnym, co by mnie ktoś potąpił. Bo to jest już praktyka w tej pracy, że ludzie wiedzą, że pokuda ma siły, jeśli możesz coś zrobić, no to trudno pomóc temu człowieku. Nie wiesz, co on ci w tym momencie może zrobić. Ta sama myśl, wizja i w duchowym dziedzictwie, że dopóki człowiek nie przyzna się, że on jest słaby, grzeszny i potrzebuje pomocy, to no trudno temu człowieku coś powiedzieć nawet, czymś pomóc temu człowieku. I powiem, że nawet Bóg nie wtrąca się w takiej sytuacji. Rzadko tak bywa, że człowiek nie chce, no nie chce, a Bóg jemu pomaga. Ja nie chcę uzdrowienia, a Bóg jego uzdrawia. Człowiek mówi, że ja tak chcę żyć, mi tak podoba się ten grzech, ja lubię ten alkohol, a Bóg jego, ja cię zbawię, bo ja cię bardzo lubię. Nie. W duchowym świecie dzieją te same zakony, te same takie same prawo. Pokuda człowiek nie wyznaje swoją winę, pokuda nie pokutuje ten grzech, pokuda człowiek nie poprosi Boga o tym, że ja potrzebuję tej pomocy. Poprosiłem, by jeszcze przeczytać Iwonku Jana 3,17. Księga Jana 3,17. Dziękuję. I to jest najważniejsze, że Bóg nie jest jako sędzia tutaj, tak? Jezus nie jest jak sędzia. On nie przyszedł na ten świat dlatego, co tworzyć sąd w tym czasie, wtedy. Za drugim razem to już będzie inaczej. Ale w tym wypadku to było dlatego, co uratować ludzi, co pomóc im, co okazać im pomoc, uratować od ich grzechów. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo ludzie myślą, że Bóg jest sędzia, tak? Sędzia. Ale Bóg ma inną pozycję w tym świecie. Ratować, pomagać, nie wiem, wyciągać ludzi, kiedy oni tego potrzebują, kiedy oni to chcą. Dlatego powiem, że tak samo i my jako ludzie nie mamy prawa na to, co osądzać ludzi, tworzyć tą... Bo powiem tak, że czasami widzimy różne sytuacje w życiu naszych przyjacielów, braci, siostr, nie wiem, tam pastora, diakonów, różne rzeczy. Bo my jesteśmy rodzina, tak? W rodzinie różne rzeczy bywają. Dzieci czasami widzą błędy starszych, młodszych, idą do rodziców, mówią o tym, że ten robi to, ten nie tak, no i klepem jeden na drugiego, tak? Różne momenty bywają. I Bóg mówi, że człowiek nie ma do tego prawa u człowieka osądzać drugiego człowieka. Czytamy, że nie jesteśmy w stanie w takim, jak Bóg, duchowym, żeby mieć na to prawo. To po pierwsze. Po drugie, że nie jesteśmy lepsi od tego człowieka. Trzecie, Bóg mówi, że czasami trzeba w swoje oko zobaczyć przed tym, jak komuś coś mówić o jego błędzie. To trzecie. A czwarte, to Bóg nam w piśmie, w Biblii pokazuje, w jaki sposób to możemy i musimy robić. Bo Biblia mówi o tym, że musimy mówić jeden drugiemu w przypadku, kiedy jeden coś w swoim życiu robi jakieś, nie wiem, niegrzeczne rzeczy albo jakieś błędy ma w swoim życiu i on tych po prostu nie widzi, bo jak ja jako człowiek ja nie widzę, mało widzę, dlatego mam żonę. Żona mnie więcej mówi o moich błędach, aniż ja. Chciałbym powiedzieć, że przepraszam, naprawdę jestem winny w tej albo w innej sytuacji. Ale żona mnie więcej o tych błędach mówi i dlatego rozumiem, że nie ma sensu zmieniać jedną żonę na drugą, bo jak nie mogę poradzić z tą żoną, no to co zrobiłem bez drugiej? I Olena o tym wie. Przeczytamy w Mateusza 18,15. Oj, też prosiłem by właśnie Iwonę przeczytać. Amen. Amen. To jest bardzo, bardzo ważne. Biblia mówi, że musimy to robić. Tylko, że widzimy, to jest sprawa taka niewdzięczna, tak? Bo czasami na nas wylewa się ta niezgoda tego człowieka, który mówi, że skąd ty wiesz? Jakie masz prawo na to? Nie zgadzam się. Dobrze u mnie idzie, zarabiam pieniądze, wszystko jest w porządku, a ty mi mówisz, że że to jakiś grzech ja robię w tym momencie. Czytamy, że słowa napominać, upominać i osądzać bardzo się różni słowa. Całkiem inne znaczenie mają te słowa. Przeczytam znaczenie słowa napominać, oznacza powiedzieć o błędach człowieka, pomóc mu zobaczyć, że może się myśli, że nie ma racji. No to inna strona. I osądzać oznacza głosić wyrok. Widzimy, nawet różne słowa, rozumiemy to, ale czasami mieszamy te dwa słowa. I zamiast tego, co człowieku napomnieć, a myślimy, że robimy dobrze, wynosimy człowieku wyrok. A ten człowiek mówi, że nie masz miłości do mnie, to przepraszam, do widzenia, jesteś wolny. Nie przyjmuję tego. Czasami rozumiemy to i powiem, że mogę wynieść i osądzić i mam na to prawo tylko siebie. I też nie do końca wiem wszystko, co, no i jak to muszę zrobić. I tylko Bóg widzi i zna, w jaki sposób to zrobić. Bo On widzi tą sytuację całą, po co ja to zrobiłem, dlaczego ja to zrobiłem, jaki miał w sercu motyw do tego. Tak, czasami dlatego, co zrozumieć, po co to dziecko zrobiło, musisz jego posadzić i wszystko z niego wyciągnąć po kolei, jak, co i dlaczego on to zrobił. I na końcu tylko rozumiesz, że to było tylko dlatego, że chciał nakarmić kotka, a rozwalił całą kuchnię. I to tak czasami trafisz i w naszym życiu. Robimy, bo chcieli dobrze, bo chcieli coś, jakieś okazać komuś miłość. Pamiętamy tą historię o prorokie, prorok Janasz, który musiał iść do Niniwy. I ta historia, powiedziałbym, taka jest bardzo uniwersalna dla naszego czasu, bo znamy tą historię, znamy tą sytuację, znamy, że w tym czasie Izrael z Asyryjczykami walczyli się, mieli jakąś wojnę. Nawet Bóg powiedział, że Asyryjczyki za jakiś czas wezmą Izrael. Izrael będzie pokonany przez Asyryjczyków. Prorocy to jeszcze wcześniej mówili o tym, Jan też o tym wiedział. I zdarzyła się taka sytuacja, że Bóg mówi do niego, że musisz iść i powiedzieć o tym, że za jakiś czas, jak nie zmienią swojego życia, jak nie zrozumieją i nie przyjmą, nie zrozumieją o tym, że żyją takim życiem, które powoduje, że Bóg chce zniszczyć cały lud. Cały, to nie było tam 1000 osób i nawet nie 5000, ja myślę, że do 500 000 to było. Może mniej, ale wiele, wiele ludzi Bóg chciał zniszczyć. I staniemy na miejsce tego proroka. On wiedział o tym, że Bóg powiedział, że za jakiś czas stanie tak, że Asyryjczyki pokonają Izrael. Ja bym na jego miejscu postawiłem, przeczytałem tą historię jeszcze raz i w tej sytuacji, w którą my mamy dzisiaj w kraju, pomyślałem, że siebie, jakby mi Bóg powiedział o tym, że on pokona kraj rosyjski, tak, państwo padnie rosyjskie i Bóg mi powiedział, że Stachu, idź powiedz, że oni mogą dostać miłość ode mnie, jak zmienią swoje życie, jak zmienią swój kierunek w całym kraju, jak zmieni się prezydent, ja by pomyślał, że trudno mi zgodzić się z tej sytuacji, bo Bóg widział to na przyszłość, a Janusz widział to tylko na dzień dzisiejszy, bo to będzie dobrze. I myślę, że on jak prorok też chciałby tam biegnąć, iść do swojego króla i powiedzieć: królu, czekaj 30 dni, poczekaj, nic nie rób, poczekaj i będzie wszystko okej. Nie będzie tego kraju pogańskiego nigdy w życiu. Zginie. Ale Bóg chciał uwolnić ten kraj. Bóg chciał zbawić tych ludzi. Bóg nie chciał zabić tyle ludzi, bo czasami my mówimy o tym, że Bóg w Starym Testamencie jest taki Bóg zły. I wiele ludzi mówi o tym, że jak? No po co? No to Bóg zabił tyle ludzi w Starym Testamencie, a teraz mówimy o tym, że w Nowym, o tym, że Bóg jest Bóg miłości. Tak, nic się nie zmieniło. Nic nie zmieniło. W Starym i w Nowym Testamencie nic nie zmienił. Bóg się nie zmienił się. Jego charakter nie zmienił się. Wiele razy on mówił do poganów, do krajów poganskich o tym, że on chce zbawić ich, chce umiłować ich, chce dać im zbawienie, tylko muszą zostawić to. I pamiętamy, że co stało się. Tylko wtedy. I to on chodził długo czasu, to nie było w jeden dzień, nawet nie w dwa dni było. Długo Janusz chodził po temu kraju i mówił codziennie, mówił, musiałem mówić. On nie chciał tego, nie chciał, bardzo nie chciał tego, ale musiał. Nie było u niego, wtedy już nie było u niego wyboru. Nawet kiedy czytamy na samym końcu tej całej historii, jak to się stało, to siedział Janusz pod krzakiem i mówił Bogu, że jest bardzo niezadowolony z tego, że Bóg zbawił ten kraj. Był bardzo niezadowolony, na co Bóg jemu powiedział, że nie znasz mojego serca, nie znasz moich myśli, nie znasz, że mam dzisiaj święto na niebie, na niebiosach, bo tyle ludzi nie zginęło tak darmo, bo w tym czasie naprawdę zginęło dużo ludzi tylko przez to, że oni nie chcieli przyjmować Bożą wolę, tą wolność, nie chcieli przynieść tą wolność, chcieli być, nie wiem, niewolnikami grzecha, tworzyli ten grzech, a Bóg chciał dać im miłość, zbawienia. Idziemy dalej. Z tego, co wiem, to nawet w naszym czasie, w dzisiejszym, to nie jest taka prosta sprawa komuś powiedzieć o tym, że muszę zmienić swój kierunek w życiu, tak? Narażamy się czasami na takie trudności z dogadywaniem z tym człowiekiem. Na pewno co on rozumiał, że coś jakoś on idzie krzywą ścieżką, a nie prostą. I przeczytałem jeszcze jedną historię. Historia jest naprawdę bardzo prosta. I znamy, że Bóg nazwał przyjacielem Dawida. I czasami nie rozumiemy, przez co to było zrobione, bo był takim samym grzesznikiem. Wiele grzechów zrobił, nie był porządnym ojcem. Czasami błędy były u niego takie, które sami robimy. Ale Bóg powiedział, że jest przyjacielem jego. I przeczytamy jedną historię, która zapisana siostra Iwona. Jeszcze raz, poproszę. Napisane w drugiej księgi Samuela. Jeden. Od pierwszej to będzie tak troszeczkę długo do 19 wersetu. Tak, ale przy tym powiedzę, że o tym, co mówiłem na początku, że kiedy gotujemy się, to pomaga nam wzrosnąć. I nie tylko nam, a tych jeszcze ludzi, którzy pomagają nam. No i w tym wypadku powiem, że Marina musiała długo, bo nie zgadzał się ta księga Samuela z naszą Biblią. I nie wiedzieliśmy, że mamy taką małą różnicę, bo my mamy cztery Księgi Królowa, cztery, a wy macie tylko dwie, a dalej idą tych dwie Księgi Samuela. To my mamy cztery, wy macie dwie Księgi Królowa, tak? Królewskich. I dwie Samuela. No to wiem, że Marina teraz wie o tym, że o tej różnicy, bo musiała szukać. To poproszę o nas.
Po śmierci Saula, gdy Dawid po pobiciu Amalekitów wrócił do Siklag i przebywał tam dwa dni, zaraz trzeciego dnia przybył do niego jakiś człowiek z wojsk Saula. Miał podarte szaty, pył na głowie, a gdy zjawił się przed Dawidem, padł na ziemię i złożył mu pokłon. Skąd przybywasz? Zapytał Dawid. Zbiegłem po rozbiciu wojsk Izraela, odpowiedział. Dawid zapytał, jak to się stało? Opowiedz mi proszę. A on na to. Wojsko uciekło z pola walki. Wielu wojowników zginęło. Poległ też Saul i jego syn Jonatan. Skąd wiesz, że poległ Saul i jego syn Jonatan? Zapytał Dawid młodego człowieka. Ten zaś zaczął wyjaśniać. Znalazłem się akurat na górze Gilboa. Zobaczyłem Saula. Wspierał się na swej włóczni. Rydwany i jeźdźcy byli niedaleko. Wtedy on odwrócił się ku mnie i zawołał. Krzyknąłem, jestem. Kim jesteś? Zapytał. Amalekitą, odpowiedziałem. A on na to. Stań nade mną i dobij mnie. Chociaż jeszcze żyję, tracę już przytomność. Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. Wiedziałem, że nie przeżyje. Potem zdjąłem mu z głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do ciebie, mój panie. Proszę, są tutaj. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Podobnie uczynili stojący przy nim ludzie. Gorzko płakali i pościli aż do wieczora. Opłakiwali Saula, jego syna Jonatana, wojsko pana i dom Izraela. Boleli nad tym, że padli od miecza. Dawid zaś zapytał młodego człowieka, który przyniósł mu te wieści, skąd ty jesteś? W odpowiedzi usłyszał, jestem synem Amalekity, cudzoziemca w tej ziemi. Dawid wybuchnął, jak to? Nie bałeś się podnieść ręki i zabić pomazańca pana? Po tych słowach Dawid przywołał jednego ze swoich podwładnych i polecił, podejdź i rozpraw się z nim. Podszedł więc i zadał mu śmiertelny cios. Dawid uznał, sam jesteś sobie winien przelania własnej krwi, bo twoje usta zaświadczyły przeciw tobie, gdy powiedziałeś, to ja zabiłem pomazańca Pana. Potem Dawid wzniósł żałosną pieśń o Saulu i jego synu Jonatanie. Polecił też uczyć tej pieśni o łuku synów Judy. Jest ona również zapisana w zwoju prawego. Twoja chluba Izraelu poległa na twoich wzgórzach, tak padli bohaterowie.
Dziękuję. Tragiczna sytuacja, ale ta sytuacja, ta historia pokazuje nam serce Dawida. To w jaki sposób Dawid, czytamy nawet dalej, odreagował na tą wieść. I to trudno powiedzieć, że to był król zwykły. Król taki jak w krajach pogańskich, bo szkoda mi stało tego chłopaka, który przyszedł do niego i powiedział o tym, bo w tej czasy, jak przynosiłeś dobrą wieść, то мог отримати пеньонзе за то. І мислю, що він хотів. І мислю, мав на мислі так, що прийде до... Повім йому о тій ситуації, і король йому, не вім, дасть віля яких речей, як мрумство якогось багатства може за то. Бо відділ, що Саул мусив змінити, віддати своє королівство Давіду. Мислю, що навіть як він був написано малекітянином, так? То не змінило тої цілої ситуації, що він би не отримав якогось винагородження за то. Навіть не страшився прийти до королівства ізраїльського, до короля в покої і повідати о тим. Бо мислив, що достане, не вім, дякування за то. Але на кінці вийшло так, що віддав своє життя за то. І бачимо, що то, напевно, був такий день для якогось короля, як вже не маєш перешкод з собою, ну то можеш повідати, що вау, поконав Бог моєго врага, уволнив Бог мене від того чоловіка, може вступити на королівство, не вім, запросити віло людей, якесь свято. Але почимо і читаємо далі, що ні, не було то так. Для Давіда то не було радості, для Давіда то не було свято якесь. Написано, що плакав. Що Давид повідав, що не мовіть о тим, не мовте о тим, не глощте о тим в цілому краї, щоб ніх не відав о тим, що загинув король в такий спосіб. Не мовте для того, щоб не радували ще там цурки філістимські, або не радували ще амалекітяні, або ще якісь там королівства о тим, що Саул в такий спосіб. Вальки, где-то там, не знаю, с мечем в реньках, а в такой неприемный способ для короля. И может было бы еще много вещей таких о том поведеть, бо то не есть тема такая, ограничена в часі, бо то тема цілого нашого життя. Век живемо і век набираємо досвідчення в тим, в який спосіб, як ми можемо то повідати, чи єстеш в моменті, коли хочемо щось комусь повідати о його бендах, чи єстешми в стані, чи є наше серце в стані, в таким, коли я маю милость для того чоловіка, що то не буде так, що повім він отжуться мені і нічого не змінює в його життю. Хочав би повідати таке крутке підсумування того всього. Бо зауважуємо, що часами так бува в нашому житті. І в тим моменті теж мусимо правідливо поступати в таких моментах. Коли хтось приходить до нас, щоб сповідати, люб визнати нам свій гріх, над яким не може запанувати, то не приходить по то, щоб обнажити свої слабості або то, щоб його більше потемпити і осудити, а по то, щоб за нього помодлитися, просити Пана о силі запанувати над нашими слабостями. І то буде кінець в тій темі. Власне, для того Бог і вибирає тебе і мені повідати тому чоловіку о його бленді, щоб на кінці з тим чоловіком człowiekiem stać na kolana albo razem zamknąć się i pomodlić się o tym, co Bóg podniósł jego z tych kolan, co Bóg jego uwolnił, co Bóg dał jemu siły zmienić to, a nie po to, że ty później poszedł i powiedział o tym, że on ma to, a ty jesteś lepszy od niego. Nie po to Bóg wybiera cię. I to właśnie Dawid pokazał to. Bardzo dobrze. To taka sytuacja, nie znajdziemy w Biblii innego takiego, nie wiem, przykładu, tak. Kiedy by król tak się zachowywał. Dzięki Bogu za to. Amen.